To skoro dotknęliśmy jedzenia, jakie jedzenie jest serwowane tam właśnie w Zanzibarze i w Tanzanii? O czym powinniśmy wiedzieć, jadąc do tych krajów i na co się nastawić?
Generalnie jeśli chodzi o Zanzibar, no to tam nie ma problemu z żadnym jedzeniem. W sensie takim, że no mamy po pierwsze mnóstwo owoców morza i ryb i bardzo dobrych, naprawdę świetnie przyrządzanych. Te wszystkie mieszanki przypraw korzennych, które oni do tego dają, są po prostu rozbrajające. Do tego mnóstwo różnych owoców, przede wszystkim mango, przede wszystkim papaje, banany, pomarańcze, mandarynki, no smakujące...
Prosto z drzewa, tak?
No wręcz prosto z drzewa, dokładnie. Także te wszystkie rzeczy tak. Oczywiście w miejscach bardziej wczasowych też spotkamy kuchnię robioną pod Europejczyków, czy jakąś tamtejszą wersję kuchni włoskiej, czy tamtejszą wersję kuchni francuskiej. To oczywiście te wszystkie dogodności w miejscach turystycznych też są. Jeśli chodzi o Tanzanię, no tam już sprawa wygląda zupełnie inaczej. Tam... W tych miejscach, w których my byliśmy, no to ludzie jedzą dosyć monotonnie. Podstawą jest maniok, który jest podawany codziennie. Tak jak u nas ziemniaki do obiadu, tak tamten maniok jest każdego dnia. Rzadko jada się mięso, nie każdego na to mięso stać. Mięso tak naprawdę pojawia się na stole od święta. Mnóstwo jakichś takich właśnie, no przede wszystkim potraw z manioku, różnych mieszanek z warzywami i tym podobnymi rzeczami właśnie z tego manioku przede wszystkim robią. Także tam kuchnia raczej uboga, powiem szczerze. W tej Tanzanii. Oczywiście, jeżeli jedziemy z biurem podróży, no to nas nie dotyczy, prawda?
No ale też ja podejrzewam, że wielu z nas marzy o takich podróżach indywidualnych, żeby się sprawdzić przy okazji, czy dam po prostu sobie radę z taką daleką wyprawą, no i wtedy musimy liczyć na siebie po prostu.
No zgadza się, przy czym Afryka jeszcze jest, zależy gdzie, ale akurat Tanzania no jest dość trudnym, myślę, dla indywidualnego turysty miejscem. Ten kraj, sama ta część kontynentalna, no poza powiedzmy Kilimandżaro i Serengeti, czyli tymi najsłynniejszymi miejscami, no to poza tymi miejscami infrastruktura turystyczna jest znikoma dosyć w tej samej kontynentalnej Tanzanii. Komunikacja no jest jaka jest, czyli raczej no typowo afrykańska, czyli autobusy przepełnione, zanim się ruszy takim autobusem trzeba parę godzin odczekać, aż się zapełni po sam dach. I to dla indywidualnego turysty może być trudne, ale...
Są też, odważni.
Ale oczywiście, że są odważni, bo to też jest wyzwanie, które daje mnóstwo satysfakcji, jak się je przejdzie.
Przemku, chciałbym jeszcze zapytać, bo będziemy powoli kończyć. Ja wiem, że nie poruszyliśmy wszystkich zagadnień, o których moglibyśmy jeszcze twoimi ustami powiedzieć, ale właśnie, jeżeli chodzi o ten stopień porozumiewania się w tych krajach, bo powiedzieliśmy, że to są były kolonie między innymi brytyjskie, ten angielski faktycznie jest na tyle dostępny, że możemy się porozumieć, bo jak wiemy, Afrykę zamieszkują różne osoby, różne narodowości też i przede wszystkim grupy etniczne, które rozmawiają w różnych językach swoich. Jak jest z porozumiewaniem się właśnie w tych miejscach?
Na Zanzibarze bez problemu angielski, wszędzie praktycznie rzecz biorąc. W stolicy Tanzanii Dar es Salaam, no w zasadzie podobnie. No poza powiedzmy jakimiś tam biedniejszymi dzielnicami, natomiast te miejsca, te takie typowo miejskie, śródmiejskie dzielnice, czy kiedy pójdziemy do restauracji, do sklepu, czy na ulicy, tam porozumiemy się po angielsku. Na prowincji różnie. No, generalnie dzieci w szkole są uczone angielskiego od dawna tam i wielu ludzi zna ten angielski, przynajmniej podstawowe słowa. Natomiast kiedy jesteśmy na takich już totalnie ukrytych w buszu wioskach, no to jest tak, jak powiedziałeś, tam tych plemion jest w sumie, chyba w samej Tanzanii jest ich ponad 200 różnych i każdy ma swoje własne narzecze, każdy ma swój własny język, no i tam już może niekoniecznie po angielsku się porozumiemy. Poza dziećmi, które chodzą do szkoły, bo to też nie jest oczywistość, że wszystkie dzieci chodzą do szkoły tam.
A jeżeli chodzi o historie, które zapamiętasz do końca swojego podróżniczego życia, które przywiozłeś właśnie z Tanzanii i z Zanzibaru?
No, mnóstwo by ich było, nie wiem, czy wszystkie zdążymy, ale może parę takich, lub przynajmniej jedną, dwie. Pamiętam, odwiedziliśmy z Maćkiem, naszym gospodarzem, towarzyszyliśmy mu pewnego dnia w czasie jego obowiązków. Jeździliśmy od miejscowości, od wioski do wioski na mszę z nim razem. No i trafiliśmy do takiej wioski, gdzie były dzikie kopalnie złota, to znaczy kiedyś były tam kopalnie zarządzane przez Belgów, kiedy Belgowie wycofali się stamtąd, to stało się to takim dzikim Eldorado, można powiedzieć, że ludzie na dziko zaczęli kopać tam, wykopywać dziury w ziemi i
szukali tego złota,
tak, w bardzo tragicznych warunkach, bo żeby dostać się do tego złota, to trzeba czasem 15-20 metrów szyb wykopać na szerokość człowieka i spuszczać się na linię, żeby tam zejść i wykopać. No i krótko mówiąc, było to bardzo kryminogenne miejsce. Generalnie codziennie zdarzały się tam jakieś wypadki zabójstw, zdarzały się wypadki zasypań w szybie, że gdzieś tam obsunęła się ziemia, no codziennie ktoś tam ginął, krótko mówiąc. No i Maciek, pamiętam, uprzedzał nas, żebyśmy, broń Boże, nie wyciągali aparatów fotograficznych i nie próbowali robić zdjęć, nawet z ukrycia, bo no może się to źle skończyć. No nie robiliśmy tego. Pamiętam, że przejeżdżaliśmy koło straganów z owocami i zatrzymaliśmy się, żeby zakupić te owoce. No i Maciek mówił, że nawet nie wysiadajmy, tylko kupimy przez otwarte okno. No i kiedy kupowaliśmy te owoce, podbiegł chłopiec, może 14-letni, może 13-letni, no naćpany, bardzo mocno, krótko mówiąc, odurzony, to było widać. On rozpoznał Maćka jako misjonarza, zaczął coś z nim rozmawiać i w pewnym momencie mówił do niego po angielsku: "Father, save me, I'm possessed." Ojcze, zbaw mnie, jestem opętany. No ja tak popatrzyłem, no tak brzmiało to trochę jak z kiczowatego horroru, powiem szczerze, ale obłęd w oczach tego dziecka był ogromny. No wręcz uwiesił się na Maćku, zaczął go szarpać. No Maciek uwolnił się z tego i mówi, że przyjdź do kościoła. No i musieliśmy odjeżdżać, bo nagle duże zainteresowanie dookoła nas się zrobiło i no i mogło być niebezpiecznie, krótko mówiąc. No a chłopak dalej krzyczał: "Father, save me, I'm possessed." Dosłownie biegł za samochodem, krzycząc te słowa. No mnie zmroziło, powiem szczerze, kiedy to zobaczyłem. No dramat tych ludzi na pewno jest tam wielki, bo rzeczywiście oprócz tego, że bieda w tych akurat kopalniach, bieda i trudne warunki życia, pracy, zabójstwa i tak dalej, no to też niestety problem narkomanii, problem alkoholizmu bardzo mocny.
A z takich pozytywnych rzeczy, które zapamiętasz?
Z takich pozytywnych rzeczy, które zapamiętam, najbardziej ten bezczas afrykański. To jest tak, że wielu podróżników mówi, że jak jedziemy na przykład do Azji, to tam czas płynie inaczej, że czas płynie powoli, że na wszystko jest czas. Nie wiem, byłem ostatnio w Gruzji, tam też jest takie pojęcie Georgian Maybe Time, czyli gruziński czas może. I tam też wszystko powoli płynie. Jak się z tobą umówię na rano, to może przyjdę rano, a może przyjdę wieczorem, wiadomo. No i jest mnóstwo takich miejsc, prawda, gdzie ten czas płynie wolniej, ale one wszystkie mają się nijak do Afryki. Tam ci ludzie nie mają czasu po prostu. Ja mówię, że oni, tak jak my nie mają czasu, tylko my nie mamy czasu, bo się śpieszymy. No chcemy jak najwięcej zrobić, nie wiem, w ciągu jednego dnia chcemy zrobić to, co można zrobić w tydzień. A oni nie mają czasu, bo go nie potrzebują po prostu. Tam, no w zasadzie czas mierzą, są trzy punkty. Wschód słońca, środek dnia, zachód słońca i to wszystko.
No właśnie, słyszałem, że doba właśnie tam trwa od wschodu słońca do zachodu słońca.
Tak, i tyle. No i tak to sobie ułożą. I no dochodziło do sytuacji, że na przykład umawialiśmy się z kimś, na przykład z krawcową, poznaliśmy krawcową, chcieliśmy sobie uszyć jakiś taki afrykański strój, umawialiśmy się z nią na jutro na przykład. No i ona przychodziła za 3 dni, nie? No i Maciek nam tłumaczył, to misjonarz ten, którego byliśmy, że no to nic dziwnego, no przecież to nie o to chodzi, kiedy ona przyjdzie, tylko że w ogóle jest. I no co, umawialiśmy się, to przyszła, prawda? Nas to dziwiło, Maćka już nie. On już mówił, że no, no to jest normalne. To nie jest ważne, kiedy on przyjdzie. Ważne, że przyszedł.
Może chodzi o takie powiedzenie, które funkcjonuje w naszym języku: szczęśliwi czasu nie liczą.
No może, bo to też działa w ten sposób. Nas, Europejczyków, z początku to irytuje. My jesteśmy przyzwyczajeni do terminów.
Wszystko musi być na czas, prawda?
Wszystko musi być ułożone. Ale kiedy przełamiemy to w sobie, no to nagle okazuje się, że mamy czas na wszystko. Nagle okazuje się, że godzina może trwać cały dzień i może się zdarzyć w ciągu tej godziny tyle rzeczy, mimo że pozornie nic nie robimy, że tylko tkwimy i obserwujemy cały świat. No już nie wspominając, jak dobrze to na naszą psychikę wpływa, jak odstresowuje nas to. I to jest chyba to, co najbardziej zapamiętam, oprócz oczywiście ciepła i gościnności tych ludzi, bo to też jest niezmierzone.
To jeszcze zapytam na koniec. Najbliższa wyprawa, skoro mamy taki czas, kiedy wyjeżdżasz?
No, teraz się to trochę zmieniło. Teraz to nie jest czas, kiedy wyjeżdżam. Teraz te czasy są różne. Najbliższe plany, no, mieszają się co chwilę, więc ja tutaj nie chcę zapeszać troszeczkę, ale no, planów jest kilka na przyszły rok. Po raz kolejny Gruzja, ale to już może bardziej ze względów zawodowych, bo tam organizuję ze znajomym wyprawy. No, chciałbym jesienią, jak wszystko dobrze pójdzie, wrócić znowu do Nepalu, w Himalaje i udać się na trekking pod Mount Everest. No i jeszcze jakby starczyło czasu, no to bardzo chciałbym pojechać do Peru.
No i jeszcze nie zapominajmy, że Opolski Festiwal Podróżniczy gdzieś tam po drodze, prawda?
No tak, w marcu kolejny Opolski Festiwal Podróżniczy, który wspólnie z przyjaciółmi z Opolskiej Grupy Podróżniczej mam okazję organizować. Przygotowujemy już program, przygotowujemy już kilka niespodzianek. Najprawdopodobniej odbędzie się od 19 do 25 marca. No, jak co roku, to już czwarta edycja, jak co roku tydzień imprez, tydzień wydarzeń podróżniczych, prelekcje, warsztaty, wystawy, filmy związane z podróżami szeroko rozumianymi. No bo naszą ambicją też jest trochę, żeby nie tylko pokazywać ładne slajdy i ładne zdjęcia, ale też troszeczkę edukować może ludzi, którzy nie mają okazji podróżować, troszeczkę opowiedzieć im o świecie, więc no... Będzie też parę takich poważniejszych tematów, może jakieś poważniejsze wykłady związane z kulturami, z obyczajami, z sytuacją geopolityczną. No, nie chcę jeszcze na razie zdradzać.
Trochę czasu jeszcze zostało.
Na pewno będzie repertuar bardzo różnorodny, jak co roku, i każdy coś dla siebie znajdzie.
Ja myślę też, Przemku, że spotkamy się jeszcze nie raz, bo skoro już odwiedziłeś tyle krajów na świecie, to może będzie okazja, żeby też właśnie przybliżać w postaci audycji radiowych tych krajów, które nazywamy jeszcze egzotycznymi, do których od czasu do czasu jeździmy, i by o nich opowiedzieć również na naszej antenie.
Bardzo chętnie.
Dziękuję serdecznie. Dziś naszym gościem był Przemysław Supernak, podróżnik, organizator Opolskiego Festiwalu Podróżniczego, no i fotograf, no i jeszcze między innymi, jak to nazwaliśmy na samym początku, nauczyciel geografii z tym wyższym poziomem, który opowiada polskim uczniom o tych swoich podróżach, prezentując im również zdjęcia. Jeżeli chcecie zaprosić Przemka do swojej szkoły, to proszę bardzo, zapraszam na Facebooka, wystarczy wpisać twoje imię i nazwisko i na pewno wtedy się pojawi kontakt do ciebie.
Zgadza się, również zapraszam na moją stronę facebookową Superglob, gdzie przede wszystkim są właśnie publikowane różne historie z moich podróży, różne zdjęcia, opowieści.
Dziękuję serdecznie za wizytę.
Dziękuję również za zaproszenie.